Witam was, bracia i siostry, w imieniu Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Byliśmy świadkami zawarcia przymierza Boga z jedną rodziną, z Dorotą. Debora, przepraszam, widzicie? Człowiek ma dobrą pamięć, ale krótko. Bóg chciał powiedzieć Debory dzisiaj, tak jak my słyszeli od pastora Józefa, że zawarłem przymierze z tobą, Deboro. Otrzymałaś znak i pieczęć Chrztu Świętego. Jesteś pod moją opieką. Bóg mówi do Debory. Jesteś pod moją opieką za pośrednictwem Kościoła Dobrego Pasterza. Bóg mówi do Debory, tak jak myśmy, brat pastor Józef podkreślał, pragnienia Kościoła, aby Debora wzrastała. I kiedy przyjdzie moment w jej życiu, kiedy będzie świadoma, że Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić ją. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy ona doświadcza to i zrozumie, i zaufa Chrystusowi, to wtedy staje się dzieckiem Bożym. Więc chrzest, tak jak myśmy słyszeli, prowadzi Debory do wspólnoty ludu Bożego. Staje się częścią ludu Bożego, ale odnosi jej zbawienie, wieczne zbawienie. Ona sama musi podjąć decyzję. I to jest zrozumienie Chrztu Świętego. Że chrzest prowadzi człowieka do wspólnoty ludu Bożego, widzialnego ludu Bożego. I człowiek wzrasta w tej sytuacji, Debora wzrasta w otoczeniu ludu Bożego. Debora słyszy słowa Boże. Śpiewa razem z ludem Bożym. Widzi, że Kościół obchodzi sakramenty. To wtedy ona zaczyna zrozumieć, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Musi uwierzyć. Bracia i siostry, właśnie Ewangelia dzisiejsza, który na początku słyszeliśmy, wyjaśnia nam, na czym polega, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł, stał się człowiekiem. Dlaczego zostawił nieba i aniołów? Dlaczego przyszedł na ten świat? Było czytanie Słowa Boże z Ewangelii Jana. I to właśnie będzie wyjaśnienie. Ewangelista Jan wyjaśnia nam, w jaki sposób człowiek zostaje dzieckiem Bożym i dlaczego Chrystus przyszedł na ten świat. Powstańmy, posłuchajmy Słowa Boże z Ewangelii Jana. Było czytane dzisiaj, pastor Józef przeczytał, ale jeszcze raz posłuchajmy to słowo.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Oto Słowo Boże, prawdziwy, nieumylny, bez błędu. Módlmy się. Łaskawy Ojcze, nasz, dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas, że dałeś nam to Słowo, abyśmy mogli doświadczać Twoją miłość i Twoje przebaczenie. Prosimy, abyś objawił nam, w jaki sposób my również możemy stać się dziećmi Twoimi. Ojcze, proszę Cię, abyś poprowadził mnie, kiedy będę wyjaśnił to Słowo dla chwały imienia Twojego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Ewangeliści Mateusz i Łukasz rozpoczęli swoje Ewangelia opisem narodzenia Chrystusa. Marek, ewangelista Marek, rozpoczął swoją Ewangelię opisem chrztu Jezusa. Natomiast Jan rozpoczął swoją Ewangelię z innego punktu widzenia. Rozpoczął swoją Ewangelię od wieczności, od prahistorii. Wiemy, że ewangelista Jan przemawiał do Żydów i również do Greków, do pogan ogólnie. I ewangelista mówi słowo na początku. Na początku. Jan adresował to słowo, tak jak mówiłem, do Żydów, którzy oni w jakimś sensie rozumieli to słowo na początku. Żydzi nazywali Księgę Rodzaju, który mamy, albo Genesis, Księga Rodzaju. I mówili Księgę Rodzaju na początku. Dlatego, że rozpoczyna się słowami na początku Bóg stworzy niebo i ziemię. Dlatego Żydzi nazywali Księgę Rodzaju na początku. Jan chciał skierować wzrok uczniów, wzrok Żydów nie do żłóbka w Betlejem, tylko chciał skierować ich wzrok na początku. Na początku stworzenia, aby oni widzieli, że Syn Boży był na początku, od początku stworzenia. Również dla Greków, którzy w jakimś sensie oni słowo, ten wyraz na początku oznaczał dla nich początek historii i źródło wszystkiego. A więc dla Żydów skierował ich uwagi na początku stworzenia, dla Greków, którzy oni też rozumieli to słowo na początku historii i że Chrystus jest ten początek historii i źródło wszystkiego. Następnie Jan mówił do Żydów i do Greków i do nas oczywiście. Mówi, na początku było Słowo. Na początku było słowo. Słowo w języku greckim oznacza logos. I to słowo ma dla Żydów ma bogate znaczenie. Słowo logos. Słowo logos jest słowem, przez które Bóg stworzył wszechświat. Czytamy Księgę Rodzaju 1:3.
I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Logos jest słowem Boga, który ma moc stworzyć wszechświat. Rzekł Bóg. I to słowo logos, kiedy Bóg rzekł, ma moc sama w sobie. Bóg stworzył wszechświat nie przez działanie, jak działanie, tylko powiedział słowo i stało się. A więc logos dla Żyda oznacza, że Bóg rzekł Bóg i stało się. Logos jest słowem również, przez który Bóg mówi przez proroków. Żydzi tak rozumieli. Tak mówi Pan. Amos mówi, tak mówi Pan. Logos, tak mówi Pan. Logos jest słowem, przez który Bóg wykonuje swoją wolę. Posłuchajmy, co Izajasz mówi w psalmie 55, przepraszam, w rozdziale 55.
Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Logos dla Żyda jest słowo, Bóg wykonuje swoją wolę. Bóg wykonuje swoją wolę. Również logos jest słowem pisanym. To znaczy dla Żyda Pismo Święte jest logos. Bóg objawia swoje istoty, kim On jest. Jaki On jest? Objawia swój charakter przez słowo. Oczywiście logos dla Greków miało duże znaczenie. Oznaczało nieosobowe przyczyny i siły. Jan chciał powiedzieć Grekom, że Pan Jezus jest tym logosem, który On jest przyczyną, On stworzył wszystkiego. On jest siłą, która panuje nad światem. Chciał im powiedzieć, że Chrystus jest tym logosem, który kieruje przebieg historii. Jan również podkreślał, kim było słowo logos, kim było. Twierdził, że słowo było u Boga. Słowo było u Boga. Nie jest napisane, że słowo było w Bogu. Słowo logos nie było częścią Boga. Nie było częścią Boga, tylko słowo było u Boga. Jest oddzielną osobą od Ojca. Nie jest w Ojcu, tylko oddzielną osobą od Ojca, od Ducha Świętego. A słowo było u Boga, a nie w Bogu. Musimy to dobrze, chciał apostoł Jan podkreślać, że Jezus Chrystus nie jest częścią Boga, tylko osoba, która jest razem z Ojcem, razem z Duchem Świętym. I Jan, apostoł Jan podkreślał, że Logos jest Bogiem. Logos nie jest czymś mniejszym od Boga. Tak jak niektórzy sekty, szczególnie Świadkowie Jehowy, mówią, że Jezus Chrystus jest małym Bogiem. Małą literę. Nie. Jan mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Równie z Ojcem. Równie z Duchem Świętym. I apostoł Jan, oczywiście, kiedy czytamy Ewangelię Jana, podkreślał Trójcy Święty. Podkreślał, że Bóg jest jeden w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Jan podkreślał dobitnie, że Logos jest stworzycielem wszystkiego na równi z Bogiem. Logos stworzył wszechświat. I mówił dalej, posłuchajmy trzeci werset, tak.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
Logos stworzył wszechświat. Chrystus Pan stworzył wszechświat. Ja podkreślał również tajemnicę wcielenia. Czytamy, a słowo stało się ciałem. A słowo stało się ciałem. Słowo Logos jest nie tylko Bogiem, ale również jest ciałem. W pełni człowiekiem. To znaczy Logos jest jednocześnie Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Chrystus Pan miał dwie natury. Naturę boską i naturę człowieka. Jest pełnym człowiekiem. A słowo stało się ciałem. I tu musimy podkreślać, nie Trójcy Święty stało się ciałem, tylko Syn. Druga osoba Trójcy Święty stało się ciałem. Ojciec nie stał się ciałem, Duch Święty nie stał się ciałem, tylko Syn stał się ciałem. Określenie, że Bóg stał się człowiekiem, to nie jest precyzyjne określenie. Druga osoba święta, Syn Boży, stał się człowiekiem. I to musimy pamiętać zawsze. Że Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem. Miał tak jak każdy z nas ma ciało i każdy z nas ma intelekt i każdy z nas ma uczucia, wolę. Tak samo Pan Jezus stał się człowiekiem, miał ciało, otrzymał ciało, jak każdy z nas w łonie Maryi stał się człowiekiem w pełni. Naprawdę Syn Boży przyszedł w ciele. Miał ludzkie ciało. Jest w pełni człowiekiem. I stał się potomkiem Abrahama i Dawida. Ludzką naturę otrzymał od Maryi, od matki, od Maryi dziewicy. Stał się potomkiem Abrahama i Dawida. Dalej apostoł Jan podkreślał, że Logos, słowo, stało u Boga od początku. Syn Boży był zawsze tą samą osobą. nawet w łonie Marii, dziewicy, był Synem Bożym. Od początku. I w łonie jako Marii był Synem Bożym od początku. Nawet w żłobie był Synem Bożym. Miał dwie natury, boską i ludzką. Od początku on był. Nie przestał być dzieckiem, Synem Bożym. Od początku, kiedy narodził się, kiedy w Betlejem był, narodził się w żłobie, był Synem Bożym. I pasterze, kiedy przyszli do niego, nie widzieli tylko, oni widzieli tylko małe dzieciątko w żłobie, ale to małe dzieciątko w żłobie było, od początku był Synem Bożym, był Bogiem i był człowiekiem. I kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że aniołowie pojawili się jako ludzie. Ale oni nie mieli ciała ludzkie. Tylko dla obserwatorów, dla ludzi z zewnątrz widzieli, że oni są podobni do człowieka. Oni są ludzie, mówią po ludzku, językiem ludzkim mówią, ale to nie było wcielenie. I pojawienie się również postać anioła przymierza. Nie było to wcielenie, akt wcielenia. Chrystus pojawił się w Starym Testamencie, ale jeszcze to nie było akt wcielenia. Nazywana to jest teofania. Syn Boży, dlaczego przyszedł na ten świat? Posłuchaj mi 14 werset.
A Słowo stał się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Dosłowne tłumaczenie tego wersetu z języka greckiego oryginału brzmi tak. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Rozbiło namiot wśród nas. Kiedy Izrael wędrował na pustynię, chwała Boga była objawiona przez obłok. Czytamy, to jest Księgę Wyjścia. Boża chwała pojawiła się w postaci obłoku nad namiotem zgromadzenia. I wtedy Żydzi nazywali ten obłok nad namiotem Szekina, to znaczy mieszkający. Oznacza to, że Bóg mieszka w namiocie zgromadzenia. I ewangelista Jan chciał nam powiedzieć, że Chrystus Pan mieszka wśród ludu Bożego. Kiedy mówi, że Logos mieszka wśród nas, oznacza, że Logos mieszka w Kościele. Mieszka w każdym dzieckiem Bożym. Każde dziecko Boże na nowo narodzone stało się świątynią Ducha Świętego. Chrystus Pan mieszka wśród ludu Bożego. I celem wcielenia Logos przyszedł na ten świat. Ewangelista mówił dalej. Posłuchajmy 12 i 13 werset.
Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
To są bardzo ważne dwa wersety, abyśmy zrozumieli w jaki sposób ty i ja możemy stać dziećmi Boga. Po pierwsze, co to człowiek staje się dzieckiem Bożym, możemy powiedzieć, członkiem rodziny Bożej, kiedy przyjmuje Chrystusa przez wiarę. Którzy w Niego wierzą. Co to znaczy wierzysz w Chrystusa? I to jest bardzo ważne, bo wielu z nas nie bardzo rozumiemy, co to znaczy wierzysz. Przede wszystkim wiara to znaczy wierzysz w Chrystusa, zgadza się wszystko, co Pismo Święte mówi o Chrystusie. To znaczy intelektualna zgoda, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i w niebo wstąpił. I On przyszedł, aby odkupić nas od baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To znaczy zgadza się, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Intelektualna zgoda. Kim jest Jezus Chrystus? Jeśli ludzie mówią, że Chrystus tylko jest dobrym nauczycielem, to nie jest wiara w Chrystusa. Jeśli ludzie też mówią, niektórzy na przykład muzułmanie mówią, że Chrystus jest prorokiem, to nie jest wiara w Chrystusa. A więc intelektualna zgoda, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, przyszedł na ten świat, aby zbawić człowieka. To jest intelektualna wiedza. Po drugie, wierzysz, to znaczy zaufasz, że jest, że Chrystus jest w stanie, aby prowadzić mnie do rodziny Bożej. Ufasz, że jest, Chrystus jest w stanie uczynić mnie dzieckiem Bożym. I po trzecie, wierzysz, to znaczy podjąć decyzję, że Jezus Chrystus jest moim osobistym Panem i Zbawicielem. Podam przykład małżeństwo. Mężczyzna widzi piękną kobietę. Mówi, że to jest, będzie dobrą żoną dla mnie. Jest przekonany intelektualny, że ta kobieta będzie dobrą żoną dla mnie. I zaczyna zaangażować się w jakieś uczucia, emocje do niej. Wyrażasz to w różny sposób. A więc jest zaangażowany, jest intelektualny, emocje. Jest zaangażowany w tej relacji. Ale jeszcze to nie jest małżeństwo. Małżeństwo staje się małżeństwem, kiedy zawierają przymierze. Kiedy obojga stoją przed Bogiem i przed ludźmi i wyrażają swoją wolę. A więc jest intelekt zaangażowany, jest emocje zaangażowane, ale jest również wola jest zaangażowana. Kiedy obojga, kiedy Jan Kowalski mówi, ślubuję ciebie Krystyno, kiedy Krystyna mówi, Janie, ślubuję cię, biorę ciebie jako męża, to wtedy wyrażają swoje wolę, że chcą być w związku małżeńskim. I wtedy stają się małżeństwem. A więc jest intelekt zaangażowany, jest emocja jest zaangażowana i jest wola jest zaangażowana. I tak samo z wiarą w Chrystusa. Musi być intelekt zaangażowany, emocje i wola. I wtedy człowiek staje się dzieckiem Bożym, jeśli uwierzy. Człowiek staje się dzieckiem Bożym przez adopcję. Czytamy.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc. Dał prawo, aby się stali synami Bożymi.
Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bóg adaptuje człowieka, kiedy człowiek uwierzy. adaptuje, że mówi oto Jan, oto Józef, oto Monir, adaptuje ich do mojej rodziny, akceptuje ich. A więc człowiek staje się dzieckiem Bożym, członkiem rodziny Bożej przez akt adaptacji. I również człowiek staje się członkiem rodziny Bożej przez narodzenie się z Boga. 13 werset. Posłuchajmy.
Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Którzy narodzili się z Boga. Ale apostoł Jan podkreślał ze strony negatywnej, bo niektórzy myślą, że stał się dzieckiem Bożym przez akt narodzenia się. Jeśli rodzice są wierzący, to wtedy dziecko jest wierzący. A apostoł Jan mówi, nie, nie, nie. Mówi, nie, jeszcze raz, tak? Którzy narodzili się nie z krwi. Ojciec Tortulian tak mówi. Ludzie nie rodzą się chrześcijanami, ale nimi się stają. Łaska Boża nie płynie we krwi. Wierzący człowiek nie spłodzi wierzącego człowieka. Jeśli ja jestem wierzącym, mój syn automatycznie nie jest dzieckiem Bożym. Nie z krwi. Którzy narodzili się nie z krwi. To znaczy być chrześcijaninem nie oznacza, że mój ojciec jest chrześcijaninem. Mój ojciec mógł być dobrym chrześcijaninem, ale ja, jeśli nie uwierzę, jestem dobrym poganinem. Nie z krwi. Bycie dzieckiem Bożym nie przychodzi z cielesnej woli. To znaczy, nie jest wynikiem, że jeśli człowiek chce być i mówi, Panie Boże, ja chcę być dzieckiem Bożym. Nie, nie. Ja może powiedzieć, Panie Boże, ja chcę zarobić na to, że Ty mnie adaptujesz. Ja chcę zarobić moimi dobrymi uczynkami i tak dalej, i tak dalej. A Bóg, nie, nie. Nie z cielesnej woli. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie stać, zarobić, aby stać się dzieckiem Bożym. Aby zostać adaptowany do rodziny Bożej. Nie zarobisz na to. Nie z cielesnej woli. Również nie z woli mężczyzny. Stać się członkiem rodziny Bożej nie oznacza, że kaznodzieje sprawia, abym stał się dzieckiem Bożym. Albo żona nie jest w stanie sprawić, aby jej mąż, który jest poganinem, aby stał się dzieckiem Bożym. Albo rodzice nie są w stanie, aby ich dzieci stali się wierzącymi ludźmi. Nie z woli mężczyzny, nie z woli innych ludzi, tylko z Boga. Człowiek musi się narodzić. Pierwszy list Jana, słuchamy, co apostoł Jan pisze w swoim liście.
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga.
Każdy, kto wierzy, narodzi się z Boga. Bez wiary nie jest, człowiek nie może być dzieckiem Bożym. Człowiek przez adopcję staje się dzieckiem Bożym. Ale jest różnica. My możemy adoptować kogoś, bo wiele teraz rodzice, małżeństwo adoptują dziecko. Kiedy rodzice adoptują dziecka, to wtedy dziecko pozostaje tą samą naturę, ten sam charakter. Ten sam temperament. Nie są w stanie zmienić temperamentu dziecka. Natomiast kiedy Bóg adoptuje człowieka wtedy zmienia jego temperament, zmienia jego charakter, zmienia jego serce. Posłuchajmy, co Ezechiel, prorok Ezechiel mówi. Kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym, co Bóg uczynił? Posłuchajmy.
I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je.
Prorok mówi, kiedy Bóg przejmuje człowieka przez wiarę, co robi? Zmieni jego serce, zmieni jego serce, serce kamienne i zmienił to na serce mięsiste. To znaczy zaczyna, człowiek ma inną perspektywę. W jego myśli zmienia, Pan Bóg zmienia jego myśli, jego pragnienia, jego dążenia. Staje się innym człowiekiem. Chce podobać się Bogu. Chce żyć z Bogiem. Chce żyć z ludem Bożym. Zmienia jego całe nastawienie. Kiedy Bóg adaptuje człowieka, powtórzę to, zmienia jego serce z kamienne na mięsiste. Człowiek odrodzony staje się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Często podaję taki przykład, aby wyjaśnić, na czym polega nowa natura. Weźmiemy świnię. Jest różnica między świnią i owcą. Świnia, możesz włożyć ją do wanny, perfumować ją, co chcesz, możesz zrobić ze świnią. Ale puść ją na zewnątrz. Tam, kiedy jest błoto, ona tam zatacza w złoto. Jej przyjemne bycie w błocie. Natomiast owce, puszcza się na zewnątrz, ona może wpaść w kałuże, w błocie, ale owca tam nie czuje się dobrze w błocie. Chce wydostać jak najszybciej. I tak samo, kiedy człowiek jest bez Boga, ma kamienne serca, lubi żyć w grzechu, lubi żyć w buncie wobec Boga. Nie chce Boga, chce być sam, bez Boga. I myśli, że szczęście osiągnie bez Boga. Po co mi Bóg? Ma kamienne serce, twarde serce, nie chce Boga. Natomiast kiedy człowiek przez wiarę przyjmuje Chrystusa Pana, jako Pana i Zbawiciela, wtedy Bóg zmienia jego serca z kamienny i daje mu serce mięsiste. Może upaść w grzech, tak jak owce, w błocie, ale on nie czuje się dobrze w tym grzechu. Chce jak najszybciej wydostać z tego grzechu. Przychodzi do Boga i wyznaje swój grzech. I mówi, Panie Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przebacz mi. Chcę żyć z Tobą. Kiedy Bóg adoptuje Ciebie, zmieni twoje serce i stajesz się nowym człowiekiem. Chrystus mówi do religijnego człowieka Nikodejma, który był bardzo religijny człowiek. Chodził do świątyni 3 razy na dzień, pościł 2 razy w tygodniu, starał się przestrzegać prawo. I co Chrystus mówi do tego faryzeusza, Nikodema? Posłuchajmy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Nikodemie, widzę, że chodzisz do świątyni, praktykujesz, poszysz 2 dni w tygodniu, chodzisz do świątyni 3 razy na dzień, ale jeśli nie narodzisz się na nowo, nie zostajesz adaptowany przez Boga, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I pytanie, które chciałem na zakończenie zadać. Czy dziś chciałbyś otrzymać serce mięsiste? Czy pragniesz być adoptowany przez Boga? Jeśli zostałeś adoptowany i Bóg zmienił twoje serce, serce kamienne na serce mięsiste, możesz uwielbiać Boga i dziękować, że Chrystus Pan odkupił ciebie, narodził się po to, abyś stał się dzieckiem Bożym. Możesz dziękować Mu, że On jest twoim Panem i Zbawicielem. Ale jeszcze do tej pory nie masz pewności, gdzie jesteś. Czy jesteś poganinem, czy jesteś dzieckiem Bożym. Możesz dzisiaj stać się dzieckiem Bożym. W pokorze możesz wołać: Panie Jezu, wierzę, że umarłeś na krzyżu zamiast mnie. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy. Przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Taką prostą modlitwą. Nie musisz, ale jeśli to wypływa z Twojego serca, dziś możesz zostać zbawiony. I możesz doświadczać, że Bóg jest twoim Ojcem. I kiedy odejdziesz z tego świata, będziesz zbawiony, będziesz w niebie razem z Chrystusem.